twoje źródło wiedzy o muzyce filmowej. filmmusic.pl.
Moim Państwa gościem jest kompozytor, aranżer, także producent muzyczny, no dosłownie człowiek orkiestra, bo i wykonuje swoje utwory, które pisze. Marcin Pukaluk, kiedy muzyka pojawiła się w Twoim życiu? Czy ona była zawsze, nie wiem, tak się mówi, że muzykę albo inne dziedziny życia, którymi się zajmuje, wysysa się z mlekiem od matki? Niektórzy z kolei budzą się pewnego dnia i stwierdzają sobie, że no dobrze, zostanę muzykiem, zostanę powiedzmy jakimś artystą czy kimkolwiek innym. Jak to było w Twoim przypadku?
Wiesz, ja wychowałem się na wsi i właściwie jedyny dostęp do takiej muzyki, że tak powiem, wysokiej, oprócz oczywiście radia i oprócz telewizji, to pamiętam, że na mnie największe wrażenie robiły organy w kościele. Kiedy byłem mały i byłem gdzieś na mszy, to wiem, że na mnie to robiło niesamowite wrażenie. I ten organista to był dla mnie taki nadczłowiek. Natomiast skąd się wzięło zamiłowanie do muzyki klasycznej w moim przypadku, tego nie wiem. To rzeczywiście wzięło się samo z siebie, u mnie w domu nie słuchało się muzyki klasycznej. To było tak chyba po nitce do kłębka, bo nie wiem, czy pamiętasz taki serial Było sobie życie. I tam w tej czołówce była taka wstawka z tej słynnej tokaty demol Bacha. No i zaczęło się gdzieś tam, jak byłem mały w szkole podstawowej, no to te wszystkie no bardziej znane tematy, jakieś takie szlagiery, że tak powiem, muzyki klasycznej. Potem uczyłem się trochę prywatnie gry na instrumentach klawiszowych. No i właściwie w średniej szkole zacząłem się interesować muzyką elektroniczną, bardziej ambientową, zacząłem pisać jakieś teksty poetyckie, które dzisiaj wydają mi się śmieszne. Natomiast zawsze mi to odpowiadało. Ja pamiętam, że ponieważ ja mam brata bliźniaka i dość wcześnie rodzice kupili nam mieszkanie w Zamościu i mieszkaliśmy tam tylko we dwóch właściwie już od 15 roku życia. No muszę się tutaj przyznać, że często na przykład chodziłem na wagary i to wyglądało tak, że mój brat, który jest prymusem, wstawał rano, brał jakieś właśnie zeszyty, książki i był wzorowym uczniem, a ja zostawałem w domu, wiesz, zaciągałem kotary, siadałem do instrumentu, do jakichś klawisz.
No czyli szukałeś inspiracji,
no i grałem,
po prostu.
Tak.
Szkoła
tak.
Ci tej inspiracji nie dawała.
Tak. Jakoś zawsze w tej materii chodziłem własnymi drogami, tak samo jeśli chodzi na przykład o ten system edukacji muzycznej, który ja uważam, że w Polsce jest fatalny. Tak samo nawet jeśli chodzi o jakąś literaturę, o lektury, to czytałem oczywiście lektury szkolne, ale zawsze gdzieś tam pociągała mnie fantastyka. Pociągał mnie Lem głównie, Philip K. Dick. Dużo tego czytałem i tak jak już mówiłem, zawsze chodziłem własnymi ścieżkami. No i tak też było z muzyką. Na początku wiadomo, był taki okres, w ogóle też trzeba zacząć od tego, że po średniej szkole, nie wiem dokładnie jak to się stało, ale znalazłem się na studiach leśnych na SGKW w Warszawie, co było
no, dosyć interesujące.
Pomyłką. Nie to, żeby ten zawód był jakiś zły, to mi się bardzo podobało, tylko ja się po prostu zupełnie do tego nie nadawałem. No ale tam zetknąłem się też z muzyką cerkiewną, poznałem wielu przyjaciół gdzieś tam z okolic Hajnówki, tam zaczęliśmy śpiewać na głosy, to było dla mnie takie bardzo odkrywcze, autentyczne, no ja wtedy tej autentyczności szukałem, zarówno wtedy jak i po studiach. Po roku dałem sobie spokój ze studiami leśnymi, no i właśnie zdałem na muzykologię, na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To był bardzo ciekawy okres w moim życiu. Ja zawsze będę powtarzał, że te studia zrobiły ze mnie człowieka pod tym względem, że trochę mnie uporządkowały, wyciszyły. Tam po prostu chodzili trochę inni ludzie niż na SGGW i mam wrażenie, że to środowisko akurat w moim przypadku dobrze na mnie wpłynęło. Trochę mnie wycieszyło, zrobiłem się trochę może mniej imprezowy, a bardziej skoncentrowałem się na nauce, na tym, żeby doskonalić grę na instrumentach i żeby zgłębiać teorię muzyki. Przede wszystkim dużo słuchałem, bardzo dużo słuchałem muzyki dawnej, właśnie jakiś Chorab Gregoriański, no muzyka renesansu, baroku, zresztą z baroku pisałem pracę magisterską z oratorium Salomon Jerzego Fryderyka Händla. Potem po studiach miałem taki okres fascynacji muzyką ludową. To było tak, że po studiach ja nie miałem pomysłu na siebie. To jest, wydaje mi się, że to jest zmora współczesnego
społeczeństwa. Właśnie chciałem o to zapytać, czy już wtedy wiązałeś jakąś nadzieję z tym, że gdzieś będziesz, powiedzmy, nie wiem, pracował w tej dziedzinie, której przejawiasz jakieś zainteresowanie, nie? Dziedziny właśnie muzyki, no jeszcze wtedy nie do końca chyba wiedziałeś, że to będzie muzyka filmowa, że to będzie będzie się właśnie wiązało z tym gatunkiem. No właśnie, jak to wyglądało? Nie? Czy, wiesz, kiedy ten pomysł się pojawił?
Absolutnie nie miałem pojęcia o tym. Absolutnie nie miałem pojęcia, nie miałem na siebie w ogóle pomysłu. I wcześniej jeszcze ja przechodziłem przez różne etapy w moim życiu, w którym zupełnie inna muzyka mnie interesowała. Na pewno zawsze w moim życiu była muzyka poważna. Zawsze w moim życiu była muzyka filmowa i muzyka elektroniczna. Natomiast był taki okres, gdzie interesowała mnie opera. Dwa razy w tygodniu chodziłem w ogóle do opery. Wszystkie pieniądze właściwie wydawałem na bilety i na to, żeby po prostu gdzieś tam pójść albo do Opery Narodowej, albo do Opery Kameralnej w Warszawie, prawda? Więc żyłem tym, po prostu tym żyłem. Nawet uczyłem się trochę śpiewu operowego, ale no dość szybko okazało się,
że to nie to.
Nie, no nie, to jest, ani nie ma materiału o tak.
No powiem ci szczerze, że gdzieś tam pod prysznicem też czasami próbuję, ale to chyba tylko zostaje w tym pomieszczeniu. Bo...
Ale to wszystko to były takie poszukiwania, no ale kończąc studia naprawdę nie miałem na siebie pomysłu. Jak większość chyba ludzi po tych wszystkich uczelniach muzycznych, prawda? No przecież ja do tej pory znam, ja mam wielu przyjaciół, wielu znajomych, którzy skończyli jakiś fortepian czy skrzypce, a zajmują się kompletnie czym innym. Wiesz, powinien być jakiś przedmiot na studiach, coś, co by tych ludzi przygotowywało trochę do życia takiego. Ktoś powinien im uświadomić, że jak gdyby umiejętności, talent, muzykalność to nie jest wszystko, że to wszystko nie dość, że musi być podparte pracą, no to jeszcze trzeba umieć, mówiąc kolokwialnie, trzeba umieć się sprzedać. Po studiach, tak jak już wspomniałem, zająłem się muzyką folkową. No i to trwało przez 5 czy 6 lat. Miałem duże doświadczenie takie koncertowe. Ja zagrałem setki koncertów, co też jakoś wpłynęło na mnie. Nabrałem takiej pewności i wiedziałem, że ja chcę się tym zajmować, że chcę grać na żywo. I w międzyczasie też pracowałem w Domu Kultury, to jest w Domu Kultury Świt w Warszawie na Targówku. To jest duży dom kultury, gdzie między innymi jest studyjne kino. I ono działa dość prężnie, ten Dom Kultury w ogóle działa dość prężnie. No i ja zajmowałem się częścią programową, czyli oprócz tego, że robiłem jakiś tam harmonogram, kalendarz imprez, no to też zajmowałem się kinem. Stąd też wiedziałem, wiesz, jak wygląda kwestia na przykład pozyskania jakiejś kopii filmowej. Widziałem, jak to wszystko funkcjonuje też od takiej strony menadżerskiej. Mhm. No i też współorganizowałem imprezy filmowe. Między innymi myśmy wtedy robili taki przegląd filmowy Kino Rosja. Ja wtedy, to było 4 czy 5 lat temu, to pamiętam, że sporo ludzi na to przychodziło. No i ja właśnie złapałem tego bakcyla kina. Mój brat bliźniak się bardzo filmem interesuje. Oczywiście miałem o tym jakieś wyobrażenie i to nie jest tak, że oczywiście nie oglądałem filmów. Oglądałem, głównie była to papka właśnie taka hollywoodzka.
Współczesna, która dosyć tak, łatwo jest dostępna.
A tam dopiero właśnie poznałem przez mojego przyjaciela Mikołaja Wojciechowskiego, krytyka filmowego, przez Bartosza Wieczorka, który właśnie jest głównym takim inicjatorem tych przeglądów w kinie Świt. Tam zetknąłem się z kinem rosyjskim. Tam właśnie zetknąłem się z filmami Paradżanowa. Tam zetknąłem się też z filmem niemym. I pamiętam, że myśmy swego czasu chcieli zrobić przegląd filmów niemych z muzyką na żywo i szukaliśmy zespołu. To miał być film Zmęczona śmierć Fritza Langa, właśnie z muzyką na żywo. Znaleźliśmy jakiś zespół, już nie pamiętam skąd, ale pamiętam, że nas po prostu na to nie było stać. No i wtedy, już nie pamiętam, albo Bartosz, albo Mikołaj, te osoby z kina, związane z kinem Świt, mi powiedziały, że słuchaj, ty jesteś muzykiem, koncertujesz, grasz na akordeonie, grasz na jakichś syntezatorach, na bębnach, to może ty byś spróbował skomponować do tego muzykę. No, dla mnie w ogóle taka propozycja była zaskoczeniem. Pomyślałem, że to jest jakieś wyzwanie i trzeba się tego podjąć. No i tak się właściwie zaczęło. Bo na początku to były filmy ekspresjonistów niemieckich. Był Metropolis, właśnie Fritza Langa, Murnaua, Nosferatu, Symfonia Grozy i Gabinet doktora Caligari. No i tak się zaczęło. Na każdy z tych filmów opatrzyłem zupełnie inną muzyką, na inne instrumenty. Doktor Caligari to skomponowałem tam muzykę na fortepian. Metropolis, no to ja to jest taka moja estetyka, to jest moje kino. Tam były syntezatory, z kolei Nosferatu, Symfonia Grozy. Tam dźwięki cymbałów rzeszowskich, bo wtedy miałem jeszcze takie instrumenty etniczne. Miałem m.in. lirę korbową, cymbały zrobione przez mistrza Stanisława Wyżykowskiego z Haczowa, to jest koło Krosna, to jest pionier, jeśli chodzi o budownictwo lir w Polsce, o jak gdyby powrót do tych starych tradycji lirniczych. No i tak to się właściwie zaczęło. Przede wszystkim mi to przyniosło wielką frajdę. Ja się wciągnąłem w to maksymalnie i dla mnie właśnie od tamtej pory ten styk obrazu z muzyką stał się czymś kluczowym. Wtedy sobie uświadomiłem, że właściwie dzisiaj sama muzyka to jest za mało, że dzisiaj człowiek, który jest atakowany ze wszystkich stron jakimiś takimi projektami multimedialnymi, on wymaga jednak czegoś więcej niż muzyka. No i stąd obraz, stąd oddziaływanie jak gdyby przez inne zmysły.
Zatrzymałem się może na chwilę przy tej kwestii. Sama kwestia w ogóle interpretowania obrazu, myślę, że każdy inaczej do tego podchodzi, każdy ma trochę inne wyobrażenie estetyczne tego, co w danym momencie podziwia. W jaki sposób podchodzisz do danego obrazu? Czy starasz się patrzeć na ten obraz, nie wiem, przez pryzmat jakichś własnych doświadczeń, własnego, powiedzmy, zapatrywania na muzykę, na sztukę? Czy starasz się tak jakby wcielić w rolę odbiorcy, takiego zwykłego, szarego Kowalskiego, który siedzi przed danym filmem i który chłonie ten obraz, nie? Jak to wygląda u ciebie?
Wiesz co, ja się nie zastanawiam, czy to się spodoba oglądającemu, prawda? To się w głównej mierze ma podobać mnie. I ja kieruję się taką metodą intuicyjną. Czyli ja uważam, że jeśli chodzi o kompozytorów muzyki filmowej, oni się dzielą na tych, którzy mają wrażliwość na obraz i na tych, którzy nie mają wrażliwości na obraz, bo moim zdaniem to jest kluczowe, jeśli chodzi o film, bo można być świetnym technicznie, można naprawdę doskonale instrumentować, można być bardzo biegłym, jeśli chodzi o technikę kompozytorską. Natomiast jeśli się nie ma tej wrażliwości na obraz, to po prostu nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie.
A nie sądzisz, że na przykład współczesną muzykę filmową, zresztą do tego tematu jeszcze później trochę powrócimy, ogranicza rola producenta i to, że nad tym kompozytorem jest jednak sztab ludzi, którzy pilnują tego, żeby ta muzyka miała odzwierciedlenie konkretnej wizji, i to wizji szeregu osób, które, przykro mówiąc, ale pieniądze wykładają na ten projekt.
No niestety, wiesz, ja ogólnie obserwuję coś takiego jak spadek wrażliwości u współczesnych odbiorców. I to się tyczy nie tylko jak gdyby muzyki, ale też filmu, nie wiem, literatury. Ja pamiętam, jak byłem na studiach, to jeden z moich wykładowców, już nie pamiętam w tej chwili, kto to był, on powiedział, że tak naprawdę to gdzieś tam ten człowiek się rozwijał, powiedzmy, że ta ludzkość, nasza europejska cywilizacja, że ten pik taki, apogeum. No to jeśli chodzi o muzykę, prawda, no to gdzieś to będzie jakiś Josquin des Prez, czyli to będzie jakiś XVI wiek, prawda, pierwsza połowa gdzieś tam XVI wieku, kiedy forma muzyczna doskonale współgrała z treścią i to było coś, no tak jak już powiedziałem, było to apogeum, to była sztuka przez duże S, artyzm. Oczywiście potem były też przebłyski geniuszu, no chociażby Bach, no przecież Bach jest dla mnie osobiście, nie powiem nic odkrywczego, ale no jest to prawdziwy geniusz, dziwna sprawa, ja do tej pory, ponieważ czasami dużo podróżuję, śpię w hotelach, na telefon komórkowy mam zgrany między innymi Das Volte Empirite Klavier, no i tam słucham sobie tego. Dziwna sprawa, właściwie jakość tych nagrań, bo przecież to jest, odtwarzam to z głośników na telefonie komórkowym, czy ona nie może być dobra. W przypadku Bacha to właściwie nie ma znaczenia. Tam jest tak doskonała forma, że to może być zagrane na grzebieniu. To i tak będzie piękne po prostu. Więc Bach, jasne, no jakiś Händel, prawda, Mozart, Beethoven, Wagner, no, oczywiście były te przebłyski, ale gdzieś wydaje mi się, że nasza wrażliwość została stępiona. I to wiesz, wydaje mi się, że nie tylko jeśli chodzi o twórców, o kompozytorów, tylko też oczywiście odbiorcy, wszystko, nawet ludzie, którzy zajmują się tym od strony teoretycznej. To wszystko, jak gdyby ten poziom tego wszystkiego się znacznie w moim mniemaniu się obniżył. On się cały czas obniża, nie? Może to jest związane z tym, że my jakoś, nie wiem, chyba powoli wchodzimy na drzewa.
muzyka filmowa poniekąd ma jakieś źródła w tym niemym kinie, pomijając tą całą po prostu kwestię czerpania muzyki filmowej z muzyki scenicznej, z tej całej przeszłości, która tak jakby jest wyznacznikiem tworzenia muzyki filmowej. Pierwociny muzyki filmowej można zanotować właśnie w kinie niemym, gdzie ten taper, ta osoba, która odpowiedzialna była za przede wszystkim, tutaj też przykro powiedzieć, ale zagłuszanie tego szumu z widowni, która gdzieś tam też różnie żywo reagowała na to, co się dzieje na ekranie. Gdzieś to zaczęło spełniać swoje funkcje. Czy nie zauważasz, że współczesna muzyka filmowa powinna tak jakby stanowić trybu względem tych czasów, w szczególności jeżeli podchodzimy do ilustrowania filmów niemych, czyli coś, co kiedyś tak na dobrą sprawę nie dostało własnej muzycznej wizytówki od samego początku, ale jest w tym momencie interpretowana przez szereg artystów. Czy to nie jest pewnego rodzaju trybut względem tych czasów? Próba tak jakby, nie wiem, zalepienia tej dziury w przeszłości?
To znaczy, na pewno tak. I na mnie ogromne wrażenie zrobił ten film, który bodajże 3 lata
Artysta.
Temu. Tak.
Wiesz, fenomenalne
co tam jest?
Kino.
Tak, on jest bardzo prosty i tam część krytyków się o nim niepochlebnie wypowiadała. To jest film wspaniały dla mnie. Ta scena, nie wiem, czy kojarzysz, tam jest taka scena w restauracji, kiedy ta młoda aktorka, ta, która występuje już w kinie tym dźwiękowym, udziela jakiegoś wywiadu, a ten główny bohater tego filmu siedzi przy innym chyba stoliku, odwrócony do niej tyłem. Wiem, że przesłanie jest takie, że nie byłoby w ogóle kina dźwiękowego, gdyby nie to kino nieme. Gdyby nie to kino, które stanowi podwaliny pod tą współczesną kinematografię. Wiesz, dla mnie to są arcydzieła. Dla mnie te filmy, szczególnie właśnie Fritza Langa, czy te radzieckie, na przykład Dobrzenki, film Ziemia, do którego też gram muzykę na żywo. No to jest po prostu arcydzieło, to jest dla mnie kino totalne. W tej chwili już takich filmów tej rangi się, słuchaj, nie tworzy. Co jest dziwne, bo ja spotkałem się z wieloma zarzutami pod moim adresem, że ja właśnie propaguję jakieś tam kino ideologiczne, propagandowe, radzieckie i tak dalej. Mi się wydaje, że to wystarczy obejrzeć Ziemię. Tam jest tak, wiesz, bogata symbolika, że to właściwie tą całą warstwę propagandową to tak naprawdę Dobrzenko utopił w swoim talencie i w pokazaniu tego idiomu ukraińskiego chłopa, ukraińskiej wsi. I ten film jest tak przesiągnięty właśnie jakąś taką witalnością, takim panteizmem, kultem płodności, przyrody, jednocześnie przywiązanie właśnie do ziemi. Dla mnie, jako dla kogoś, kto wychował się na wsi, ten film ma szczególne znaczenie.
Czy właśnie inspiracji do tworzenia do takich filmów szukasz, nie wiem, w rodzinnych stronach, czy może w samych kadrach tego obrazu, jakichś właśnie własnych wyobrażeniach tego wszystkiego?
Ja czerpię, inspiracji jest tak, różnych źródeł i z tak dziwnych, że nawet nie odważyłbym się tutaj powiedzieć na antenie po prostu, z czego czerpię te inspiracje. Ogólnie ja mam jakąś taką, i to nie jest żadna kokieteria z mojej strony, mam jakąś taką słabość do dziwactw.
Jak każdy artysta.
Tak, co dość często też trochę wypomina mi to moja żona, prawda, że ja potrafię się całkowicie zafascynować na przykład jakimś totalnym freakiem z internetu i jak maniak w kółko oglądać jakieś materiały z nim związane. No, po prostu może mam trochę taką maniakalną naturę. Niemniej jednak, wiesz co, z tymi inspiracjami jest różnie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o muzykę i jej tworzenie, to tak jak już wspomniałem, ja się kieruję intuicją. Jest coś takiego, co po prostu, też mówiąc kolokwialnie, w pewnym momencie trybi. Oglądasz jakiś kadr, oglądasz jakiś fragment filmu i po prostu intuicyjnie siadasz do instrumentu i zaczynasz to ilustrować. Czasami to odpowiada temu, co się dzieje na ekranie, a czasami to jest w taki głębokiej kontrze do tego, co się dzieje. I to wtedy tworzy w odbiorcy coś w rodzaju takiego dysonansu poznawczego. Ale to summa summarum i tak on więcej z tego wyciągnie, niż takie zwykłe jak gdyby komentowanie niż taka zwykła gra taperska. Ja byłem w tamtym roku na największym festiwalu filmu niemego na świecie, we włoskim Pordenone. To jest małe miasteczko, tam chyba 80 kilometrów od Wenecji, położone w bardzo urokliwym miejscu. I tam przyjechali taperzy z całego świata. I właściwie było kilku świetnych wykonawców, ale większość to grała jakieś tam swoje ragtime. Wtedy we mnie narasta jakieś poczucie sprzeciwu, dlatego że ja to kino traktuję poważnie. To nie jest dla mnie jakieś muzeum. Ja nie gram do tych filmów na zasadzie jakiejś litości, że ja się lituję nad tym kinem, że to kino dla niektórych, ono jest takie nieporadne. Ta gra aktorów jest jeszcze taka nieukształtowana. Te efekty specjalne, że to kino jest właściwie w powijakach. Nie, no, dla mnie osobiście mało w tej chwili powstaje filmów, które w ogóle dorównują takim filmom, na przykład jak Metropolis, czy na przykład Ziemia, już wspomniana tutaj przeze mnie. Ja sobie zdaję sprawę, że podczas każdego seansu z muzyką na żywo, ja mam wrażenie, że obcuję po prostu z czymś wielkim. No więc to jest dla mnie ogromna nobilitacja i przywilej, że jak gdyby mogę to widowisko współtworzyć przez swoją muzykę, bo mi się wydaje, że ja już to też nieraz mówiłem w wywiadach, że to, co najbardziej zestarzało się w tych filmach niemych, to właśnie na pozór to nie jest ani gra aktorska, to nie są jakieś zdjęcia, tylko to jest muzyka. To jest muzyka i to nawet widzę w przypadku filmów Charlie'ego Chaplina, bo do części jego filmów on sobie sam tworzył muzykę, prawda? I ona też się zestarzała. Niemych,
ja
no
myślę, że po prostu
robię.
Czasy na swój sposób interpretują muzycznie dany kontekst wizualny. To chyba się przekłada też na współczesnych twórców, tak jak ty, zajmujących się właśnie ilustracją filmów niemych, że gdzieś przez pryzmat własnych czasów, tego, jakie w tym momencie gdzieś tam, powiedzmy, standardy panują, no już abstrahując od tego mainstreamu, który kazałby, powiedzmy, w takich może popowych, innych tam rytmach analizować to wszystko, ale poprzez pryzmat jakichś własnych fascynacji współczesną muzyką, gdzieś to potrafimy analizować i przekładać na obraz. I tutaj też wyprzedziłeś między innymi kolejne moje pytanie odnośnie nastrajania się tego artystycznego. Mówiłeś, że dużo koncertujesz, dużo czasu spędzasz właśnie w trasie. Czy faktycznie tej inspiracji artystycznej szukasz, powiedzmy, na scenie wykonując, czy też bardzo łatwo ci się odnaleźć w tym, co robisz, siedząc, powiedzmy, w domu i, brzydko mówiąc, produkując tą muzykę pod dany kontekst wizualny?
To jest tak, że jeżeli gram do filmu niemego, to tej inspiracji ja szukam jak gdyby w sobie. Oczywiście każdy seans jest inny z muzyką na żywo, no bo w ogóle same kina, te kina studyjne w Polsce, no to jest coś niesamowitego. Ja zagrałem do tej pory już, nie wiem, już ponad chyba 130 tych seansów z muzyką na żywo, więc to i w Polsce, i na świecie, więc mam już jakieś o tym wyobrażenie. I są magiczne miejsca, takie na przykład jak to kino jest już w tej chwili nieczynne, kino Lwów we Wrocławiu. Piękny poniemiecki budynek ze wspaniałą akustyką. Tam czuć po prostu tego ducha filmowego. Tak samo rok czy dwa lata temu grałem w kinie Gdynia w Świdnicy. Stare też poniemieckie kino. Jeszcze z takim gongiem na rozpoczęcie seansu. Oczywiście z kurtyną, która się tam rozsuwa. Tak, tak. To jest niesamowite. To są miejsca z duszą, prawda? Takich miejsc w Polsce trochę jest.
To jak na ciebie działają, powiedzmy, takie wydarzenia, tak jak mieliśmy już kilka dni temu, czyli jarmark świętego Stanisława i, powiedzmy, występowanie przed czasami nawet przypadkową publicznością, która znajdzie się gdzieś tam i złapie tego bakcyla, jest zafascynowana tym, ale też dla nich stanowi może coś nowego, coś innego, coś takiego, z czym nie mieli wcześniej do czynienia. Jak ty to na przykład odbierasz, nie? Bo wiadomo, że różne miejsca generują także różną publiczność.
No tak, ja pamiętam taki seans w kinie Zorza w Rzeszowie. To było kilka lat temu na takiej imprezie, która się nazywa Noc Grozy. Pamiętam, że to był maraton filmowy. Na początku było moje Metropolis z muzyką na żywo. Potem był, uwaga, Dorian Gray, a jako trzeci film, no i to już jest coś niesamowitego. Piranie 3D. Więc jak sobie możesz łatwo wyobrazić, ktoś, kto przyszedł na cały maraton i nastawił się na Piranie 3D, no to możesz sobie wyobrazić, jak on reagował na Metropolis. Tam były gwizdy, śmiechy i gdyby dać tym ludziom pomidory, to pewnie jeszcze dostałbym pomidorem. I jakieś komentarze odnośnie gry aktorskiej. Tak, czasami są połączenia karkołomne. To w przypadku nieprzygotowanej publiczności to jest czasami wyzwanie. Trzeba się do tego przyzwyczaić i w przypadku takiej publiczności, w przypadku dużych koncertów plenerowych, to się sprawdzają filmy właśnie takie jak Generał Bastera Keatona, do którego gram, do dzisiaj śmieszy. W Polsce no oczywiście Pan Tadeusz, sprawdza się też, nie ma komedia ukraińska, do której nawet ostatnio nagrałem tą swoją ostatnią płytę, czyli ten Szkórnik Cwaniak.
No właśnie, za chwileczkę.
Tak, bo to jest muzyka notoryczna, tam jest dużo rytmu, dużo pulsu, czyli coś, do czego jest współczesny słuchacz przyzwyczajony. Może niekoniecznie odbiorca muzyki filmowej, bo jednak... No nie wiem, ale to musiałbyś chyba ty o tym wypowiedzieć.
Jako odbiorca muzyki filmowej powiem ci szczerze, patrzysz, że jestem zafascynowany tego typu kombinacjami, nie? Bo wszystko, co wychodzi, powiedzmy, z tego głównego nurtu, to jest przewidywalne. Słysząc początek, wiemy, jak to się mniej więcej skończy, nie? A słuchając czegoś, co wychodzi spoza tego głównego nurtu, jeżeli słyszymy jeden utwór całkowicie różny od drugiego, a trzeci w ogóle całkowicie się odcina od tego, co było wcześniej trochę, to tworzę takie wrażenie, że nie wiem, słuchając do końca, to mogę się jeszcze doczekać jakiegoś dubstepu czy czegokolwiek innego, nie? Nie wiadomo. To jest coś, co przynajmniej przyciąga samym faktem, że jest to inne, nie? I to już stanowi argument do tego, żeby dosłuchać to do końca. Co nie tak, każda tak. Ścieżka dźwiękowa ma taki przywilej.
Tak, bo wiesz, jeszcze tak wracając do tej płyty, no to właśnie ja chciałem, żeby ona była czymś, co nie jest taką zwyczajną muzyką filmową, którą właściwie bez kontekstu obrazu, bez kontekstu właśnie tego filmowego, no to albo ciężko się tego słucha, albo dobrze się tego słucha, ale już twój umysł z góry projektuje jakieś obrazy związane z tym filmem. Natomiast ja chciałem, żeby to była muzyka inna, żeby to była próba połączenia muzyki, może nieładnie to określę, trochę użytkowej, rozrywkowej, z muzyką filmową. Chciałem, żeby się tego dobrze słuchało i komponowałem tą muzykę z myślą właśnie o płycie.
Wiesz, to daje się zauważyć, jeżeli chodzi o tą muzykę użytkową, opieranie tego, co chcesz przekazać, bo główna linia melodyczna, ona gdzieś tam sobie swoim życiem żyje, ale wszystko jest oparte na takich sztywnych ramach, powiedzmy, rytmicznych, wyznaczanych przez, powiedzmy, czy to jakieś sample, czy to jakieś perkusje, czy cokolwiek innego. Sama linia melodyczna, ona jest dosyć ciekawa, bo jest wykonywana na różnego rodzaju instrumentach, które no niekoniecznie akurat w tym momencie w muzyce popularnej są wykorzystywane i są na nim modniejsze. To jest dosyć interesujące i myślę, że dla każdego, kto troszkę ma otwarty umysł na to, jak ta muzyka jest tworzona i co nowego właściwie można wychwycić, to jest pewna fajna sprawa.
Wiesz co, bo to jest tak, że słuchając jakiejś płyty, danych nagrań, to ja sam złapałem się na tym, że ja mimowolnie spróbuję porównywać je do innych nagrań. I pamiętam, czytałem kiedyś jakąś recenzję z koncertu, ktoś napisał właśnie o moim występie i o występie zespołu, który grał po mnie, gdyby do innego filmu. No i ktoś, wiesz, mnie opisywał, ale opisywał to moją muzykę, ale tak za bardzo chyba, wiesz, nie wiedział, jak się do tego zabrać, no i w końcu napisał, że mu się podobało, że tam były dźwięki akordeonu. Jemu się to właśnie z tą ukraińską, z tym klimatem wschodnim, ukraińskim, że jemu się to kojarzy i to widać było, że on się w tym dobrze czuł, no bo to jest coś, co on zna i on to zauważył, mu się to podobało i tak dalej. Natomiast, wiesz, opisywał ten drugi zespół i on tam słyszał właśnie i tam wymienia tam szereg artystów i tak dalej, nie? Widać było, że nawet po tej recenzji, jak tak doszedłem do wniosku, że ludzie jednak porównują muzykę z czymś, co już słyszeli, z wykonawcami, których już znają. Natomiast ta moja płyta, ona ma różny oddźwięk ze strony odbiorców. Są tacy, którzy tego zupełnie, mówiąc znowu kolokwialnie, nie kupują. Którzy uważają, że to jest muzyka właśnie jakaś taka, że tak nie wiadomo, co to jest. To nie jest stricte muzyka filmowa, to też nie jest stricte muzyka użytkowa, rozrywkowa, bo tam nie ma tekstu, prawda, nie ma wokalu i tak dalej.
Trzeba powiedzieć, że to jest muzyka przede wszystkim koncepcyjna, nie? Bo tak, masz tak, gdzieś, tak. Powiedzmy, jakieś wyobrażenie jakiegoś tworu, I właściwie przelewa swoje inspiracje na ten krążek, nie? To nie jest coś, co tworzy ten film od początku do końca, bo jakżeż mogłoby tworzyć, nie?
Ale to jest też kwestia jakichś takich aspiracji, które ja mam i kwestia pomysłu na siebie, takiego muzycznego, bo wiesz, ja im jestem starszy, tym bardziej zdaję sobie z tego sprawę, że nie można być kimś innym, trzeba być sobą. Ja wiem, że to jest trywialne to, co mówię, ale to jest tak, że ktoś kiedyś, wiesz, zrobił casting na Zimmera czy Williamsa i nie ma sensu ich naśladować, no bo jak ktoś zrobi casting na Johna Williamsa, no go wygra John Williams, nie? Trzeba robić swoje, mieć jakąś swoją kategorię. Niedawno, wiesz, czytałem recenzję płyty Michała Jacaszka, kompozytora muzyka, którego ja bardzo cenię, nie wiem, czy znasz jego muzykę.
Nie miałem styczności
jeszcze. To koniecznie musisz. To jest właśnie też taka muzyka koncepcyjna. I przeczytałem w tej recenzji coś, co mnie zaciekawiło i bardzo zainspirowało. Jego nie można przypisać do żadnej kategorii. On jest w swojej. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne i że tego bardzo brakuje, jeśli chodzi o współczesną muzykę, zarówno filmową, każdą inną. Że mało jest rzeczy naprawdę oryginalnych, że szafuje się takimi terminami właśnie jak oryginalny, odkrywczy, jakieś odkrycie roku, prawda, jedyny w swoim rodzaju. Dużo się o tym mówi, natomiast im więcej się o tym mówi, tym tego jest tak naprawdę w tej przestrzeni medialnej mniej. Mniej jest prawdziwie oryginalnych pomysłów, przynajmniej ja tak to widzę. A jeżeli są takie pomysły, jeżeli ktoś wyjdzie z czymś nowym, no to jest jakaś bezsensowna i irracjonalna fala krytyki. Jakoś zapętliliśmy się. Ogólnie to się chyba łączy z tym, co powiedziałem, że ogólnie nasz poziom emocjonalny, intelektualny, że to chyba jakoś się ciągle obniża.
A skoro zaczęliśmy...
Ale może się starzeje i może to, wiesz...
Może ma coraz większe wymagania.
Dokładnie.
Teraz już przechodząc do właśnie tematyki muzyki filmowej, chciałem się ciebie zapytać, czy jesteś fanem muzyki filmowej? Czy jesteś miłośnikiem muzyki filmowej? O taką może.
A to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Wiesz, ta muzyka zawsze ze mną była. Ja pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiła na mnie ścieżka dźwiękowa z Drakuli Wojciecha Kilara.
A słyszałeś historię, że ona była pisana praktycznie...
Tak, gdzieś w samolocie po prostu, tak. I wiesz co, ta muzyka jest genialna w ogóle, ja uwielbiam muzykę Wojciecha Kilara, ale to jest nieodżałowana strata, jeśli chodzi o polską muzykę filmową, że już go nie ma, ponieważ to był człowiek, który potrafił odcisnąć swoje piętno na muzyce filmowej. To nie ulegało wątpliwości. No, powiem ci szczerze, że jego muzyka, szczególnie muzyka, wiesz, filmowa, ona była genialna. Ona miała taki pierwiastek słowiańskości w sobie. Ona była przede wszystkim nie do podrobienia i była tak charakterystyczna, że to po kilku taktach od razu wiedziałeś, że to jest Wojciech Kilar po prostu.
Ale wiesz, czego to się bierze na przykład, jeżeli chodzi o Wojtka Kilara? On wielokrotnie podkreślał, że muzykę filmową traktuje jako pewnego rodzaju sposób na życie, nie? On całą swoją uwagę skupia na indywidualnej twórczości, nie? A muzyka filmowa to jest dla niego coś, co tak jakby, nie wiem, ma mu zapewnić byt na przyszłość, nie? I ja myślę, że takie podejście, jeżeli w ten sposób się podchodzi, że nie staramy się na siłę czegoś tworzyć, tylko skupiamy się na tej naszej własnej twórczości, to właśnie większość tej twórczości siłą rzeczy przerzucamy na element naszej pracy. To jest tak, jak wstajemy rano, idziemy do pracy, im bardziej się nastrajamy, że to jest praca, że to jest coś, co powiedzmy, nie wiem, ma nas utrzymać i tylko w ten sposób to traktujemy, to gdzieś to na naszej psychice zalega, nie? A jeżeli po prostu wstajemy rano, mówimy, dobra, okej, ja to sobie zrobię, ale większość mojego czasu i tak poświęcę na myślenie na temat swojej indywidualnej twórczości, na temat tego, co mam do zrobienia gdzieś tam indziej, to siłą rzeczy będziemy robić to z trochę lżejszą głową i z mniejszym tak jakby piętnem.
Tak, nie będzie takiego ciśnienia.
Tak, dokładnie.
Tak, no wiesz, no to w przypadku Wojciecha Kilara jestem sam ciekawy, jak oceni to historia. Ile na przykład z tej jego twórczości zachowa się gdzieś tam w stacjach radiowych.
Ja myślę, że historia już go powoli rozlicza, biorąc pod uwagę to na przykład jak ten polonez, który został stworzony na potrzeby pana Tadeusza, jest wałkowany w ulicach podczas właśnie...
No właśnie, chodzi mi o to, że ile tak naprawdę z tej jego spuścizny kompozytorskiej zachowa się muzyki tej poważnej, a jaki procent w tym będzie muzyki filmowej? Bo ja mam, jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że jako kompozytor muzyki filmowej on był genialny. To nie chodzi tylko o jakąś wartość dodaną, którą on dokładał do tego filmu, tylko chodzi o w ogóle na nadanie obrazowi zupełnie innego wymiaru. Ukazanie jakiejś głębi, jakiejś symbolki, właśnie przemycenie jakiegoś takiego słowiańskiego idiomu do tych filmów.
A nie uważasz na przykład, że większość polskich kompozytorów, to począwszy nawet od takich osób jak Bronisław Kapper, nie wiem, czy znasz może twórczość tego kompozytora, no to był Polak, który swego czasu wyjechał do Stanów Zjednoczonych i no niesamowitą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych pod szyldem studia MGM. Jako ktoś, kto przyjechał właściwie znikąd, a zaczął robić niesamowitą karierę. No w tym momencie też mamy wiele osób, które walczy tak jakby o tą pozycję na zachodnim rynku i mają też coś ciekawego do powiedzenia. Nie tylko to, co powiedzmy kształtuje w tym momencie ten główny nurt, ale dają też coś od siebie, nie? I tutaj mamy postać na przykład Jana P. Kaczmarka, który swojego czasu też bardzo dużo ciekawych partytur skomponował. No teraz woli gdzieś tam brylować na salonach niż zajmować się muzyką. Ale Abel Korzeniowski. To jest przykład kolejnej osoby, która no właściwie znikąd pojawiła się gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i robi jakąś karierę, ma też coś swojego do zaoferowania temu rynkowi.
To znaczy, chciałbyś poznać moją opinię?
Tak,
wiesz
tak.
Co, ja nie znam jego muzyki, powiem ci szczerze. Wiem, że skomponował kilka lat temu muzykę do Metropolis i to była muzyka orkiestrowa. To jest kwestia jakiejś estetyki. Czasami jest tak, że mi się zdarza, jeżeli tam robię muzykę do jakiejś reklamy, czy takich innych rzeczy, szczególnie komercyjnych. Czasami jest tak, że to, co ty robisz, to druga strona, czyli ktoś, kto ci, wiesz, zleca to, co mówię, on ma zupełnie inną koncepcję. Tobie się może wydaje, że to jest w ogóle świetne, z obrazem to współgra i tak dalej. A ktoś wybiera coś, co jest, ma zupełnie inną koncepcję, jak gdyby estetyczną. Na to. Ja się gdzieś zatrzymałem, jeśli chodzi o muzykę filmową lata temu i dużo fajnych rzeczy powstaje teraz w dziedzinie gier komputerowych, jeśli chodzi o
właśnie chciałem się ciebie zapytać,
bo moim zdaniem
co ostatnio ciekawego słuchałeś, co wywarło na tobie jakieś takie większe wrażenie, nie? Może zainspirowało, może zmusiło do jakiejś refleksji, do zastanowienia na tym, czy w tym kierunku też nie warto podążać.
Tu zagiąłeś mnie.
Chwila.
Nie, jest gra, która się nazywa...
Może niekoniecznie o same gry chodzi, nie, ale tak. O cały ten gatunek, nie, muzyki ilustracyjnej. Czy to gra komputerowa, czy to serial, czy to jest film, czy to jest cokolwiek innego.
No na pewno ten Michał Jacaszek. To naprawdę jest muzyka właśnie autorska i jest autentyczna. A w pewnym momencie zaczęło się to dla mnie liczyć, właśnie ta autentyczność tego. Pamiętam, że z swojego czasu bardzo podobała mi się muzyka do Solaris Soderberga. Cliff Martinez.
Tak. Muzyka
bardzo
ambientowa,
fajna.
Myślę, że
tak,
właśnie w tym kierunku, w którym się trochę obracasz.
Wiesz co, no muzyka klasyczna, no jednak taka poważna i to będzie jakiś Wagner, czy też będzie to, no Bach oczywiście też. Ostatnio na przykład słucham dużo muzyki organowej. Bacha.
Czyli wracasz do źródeł.
Tak, wracam do źródeł. W ogóle, wiesz, jeśli chodzi o mnie, to ja się też złapałem na tym, że po iluś tam kilkunastu latach wróciłem właśnie do punktu wyjścia. Że te poszukiwania właściwie zaczynają się od nowa. To jest taka ciągła ewolucja. Mhm. Tak samo jest z filmami. Jak gram, wiesz, do filmów, bo to jest tak, że w mojej grze jest mało elementów improwizacji. Ja mam raczej wszystko przygotowane już. Tematy już są wymyślone. Więc czasami łapię się też na tym, że film, do którego grałem na przykład 3 lata temu, że dzisiaj bym go zagrał właściwie zupełnie inaczej. Bo ja jestem innym, też się zmieniam, inaczej patrzę na jakiś film, na daną problematykę, więc to jest ciągła tak naprawdę, wiesz, ewolucja, ciągłe poszukiwanie siebie i poszukiwanie jakiejś autentyczności. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby być szczerym z samym sobą i żeby to było jak gdyby spójne z twoją osobowością, z twoim wnętrzem.
A czy widzisz siebie, powiedzmy, w jakimś takim kinie komercyjnym, coś, co, powiedzmy, przychodzi jakaś osoba zafascynowana twoją muzyką, jakiś producent, reżyser, ktokolwiek, który jest odpowiedzialny za ruszenie jakiejś większej produkcji, zleca ci jakieś zadanie. Czy byłbyś w stanie się w tym odnaleźć? Czy po prostu wolisz takie mniej obciążające, ale takie bardziej intymne i swoje tak jakby środowisko pracy?
Wiesz co, zdecydowanie wolę swoje środowisko pracy, swoje projekty i myślę, że jeżeli byłaby taka propozycja, ja bym się tego podjął. Summa summarum, to jest moja praca. Natomiast na pewno lepiej czuję się w swoich projektach, bo wtedy jak gdyby sam jestem sobie sterem i okrętem. Jeszcze kiedyś jak grałem w różnych składach, w różnych zespołach, no to wiadomo, że musiałem iść na jakieś ustępstwa, że ten kompromis z mojej strony musiał być większy. W tej chwili, wiesz, jak pracuję sam, zauważyłem, że coraz trudniej mi jakiś kompromis z kimś. Ja po prostu idę w swoim kierunku i, no, i to mi dobrze wychodzi, więc... Zwycięskiego składu się nie zmienia.
Cóż, to nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć, aby kolejne projekty, kolejne wyzwania podejmowane stanowiły równie dużą satysfakcję z tego, co się robi. I życzę, żeby twoja droga, którą podążasz, żeby była, tak jak to mówię, zgodna przede wszystkim z tobą.
No, dziękuję bardzo i w ogóle dziękuję za zaproszenie tutaj do studia. I mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tej naszej rozmowy coś dla siebie, dla kogoś może okazać się inspirująca. Mam taką nadzieję, że tak będzie.
Źródło wiedzy o muzyce filmowej. filmmusic.pl